have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Aż dziw, że jeszcze nie powstał film o Krystynie Skarbek.
Kilka przymiarek już było, bo chyba w latach 50. planowano jedną wersję, gdzie podobno nawet sama córka Churchilla miała zagrać Krystynę Skarbek. Nic z tego nie wyszło. Potem po zakupie praw autorskich do książki Madeleine Masson wiem, że się przymierzano. Z tego, co słyszałem, aczkolwiek nie wiem, na ile to prawda, ale za dużo źródeł wspomina o tym, pani Agnieszka Holland miała reżyserować ten film. Jak ja się dowiadywałem, no to było to na etapie jakichś tam zbierania funduszy. Projekt gdzieś zamarł, nie wiem na jakim etapie, powiem szczerze. Słyszałem też, że Telewizja Polska przymierzała się do kręcenia serialu. Chyba znowu finanse odegrały główną rolę, bo niestety bohaterka, no to pół świata przemierzyła i żeby zrobić serial o niej, trzeba być, nie wiem, w Egipcie, na Węgrzech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w południowej Afryce. No, Telewizja Polska chyba nie ma takich funduszy, ewentualnie nie chce ryzykować.
Nasza Polska Matahari, niektórzy mówią, chociaż to jednak trochę nadużycie moim zdaniem.
To się tak popularnie mówi, że to była kobieta szpieg i tak dalej, ale tak naprawdę to ona nie szpiegowała, tylko na samym początku swojej kariery, zdaje się, bo na to też nie ma takich twardych dowodów. Owszem, szpiegowała lub ułatwiała zdobywanie informacji wywiadowi brytyjskiemu w Polsce. Stąd przy mojej książce właśnie ten podtytuł, czy zdrajczyni, bo robiła to jeszcze przed wojną, a to mówiąc kolokwialnie jest paragraf, to nie był czas wojny, kiedy już oficjalnie współpracowała z wywiadem brytyjskim. To po pierwsze, ale w czasie wojny to ona raczej zajmowała się, nie wiem, kolportowaniem tych wiadomości, ułatwianiem przemycania tych wiadomości. Sama przechodziła, jak była na Węgrzech, przechodziła do Polski przez Tatry kilkakrotnie, no powiedzmy była kurierką. Fakt, że to, co przekazywała aliantom, mogło mieć decydujący wpływ na losy wojny, bo ona przekazała na przykład ostrzeżenie o planie Barbarossa, o napadzie Niemców na Związek Radziecki, co zresztą Stalin nie wykorzystał, bo ta wojna chyba była mu na rękę.
Gdzie przyszła na świat, w jakim środowisku wzrastała, co ją kształtowało?
Przyszła w środowisku zubożałej arystokracji, bo ojciec był bon vivantem, który właściwie przehulał majątek. Wrzenił się w bogatą żydowską rodzinę, co było typowym scenariuszem dla tamtych czasów. Rodzinie żydowskiej zależało na koneksjach, na tytule, aczkolwiek też trzeba zaznaczyć, że hrabia Skarbek to on był taki troszeczkę przeszywany hrabia. Specjaliści od genealogii, od tej herbologii, że tak powiem, mówią, że to był taki hrabia kopertowy, to się mówi. No, gdzieś tam jakieś tam miał prawa do tego tytułu, ale tak de facto to on w tej pierwszej linii, tej pierwszej lidze tych arystokratów nie był. Wychowywała się w rodzinie o bogatych tradycjach, żeby sięgnąć bardzo, bardzo zamierzchłych czasów do jej przodka Skarbka. No to jest bardziej legenda niż prawda. Ale te czasy, w których ona żyła, mieszkali w dworku, odbywały się huczne przyjęcia, polowania. Dziewczyna była zwolenniczką, że tak powiem, ruchu na świeżym powietrzu, uwielbiała naturę. To zresztą potem w jej życiu widać, bo miała zadziwiający dar zjednywania sobie zwierząt. Zwierzęta do niej lgnęły. Ona potrafiła wytresowanego wilczura niemieckiego w służbie, że tak powiem, niemieckiej czy wroga. Ten pies agresywny dla wszystkich innych podlatywał do niej, a ona nie wiadomo jak, czy go tam pogłaskała, czy coś i ten pies po prostu nie atakował jej. No to było zadziwiające i to nie był jakiś odosobniony przypadek. Koty do niej lgnęły, no naprawdę miała coś w sobie, konie uwielbiała. Wszystko to pięknie wygląda, sielankowy obraz, prawda, życia na wsi, bywania na salonach w Warszawie. ale ta rodzina chyba nie była, chyba moim zdaniem nie była szczęśliwa, no bo małżeństwo było nawet nie tyle z rozsądku, bo możemy o takim mówić, jak się wychodzi za mąż, czy tam się żeni, bo dziecko się pojawiło. Tu był czysty, wyrachowany plan, jedni dla tytułu, drudzy dla pieniędzy. Obie rodziny się połączyły, ale miłości w tej rodzinie nie było. Pan hrabia też sobie lubił na bok, prawda, wyskoczyć. No, to się tak mówi, dzieci tego nie widzą. Widzą. Może jak mają 2 lata, to nie, ale jak już kilka lat, to już pewne rzeczy dostrzegają, a dopiero potem rozumieją. No, ale atmosferę w domu kształtuje właśnie ten brak tej miłości. To było widać przy stole, w częstych nieobecnościach ojca. Co z tego, że w domu były bogate stroje, perfumy, klejnoty, dopóki pieniądze były oczywiście, bo i to pan hrabia zdążył przehulać, trzeba było sprzedać majątek, zamienić na mniejszy, a potem nawet już po jego śmierci wyprowadzić się do Warszawy i mieszkać w zwykłym lokum na którymś tam piętrze, więc no, nieciekawe życie. Pomimo jakiegoś takiego zewnętrznego blichtru.
Kiedy patrzy się na zdjęcia Krystyny Skarbek, właściwie z każdego okresu jej życia, widać bardzo interesującą kobietę.
Wie pani co, ja się w niej zakochałem, jak przeczytałem krótką notkę o niej, bo ja się przyznaję bez bicia, ja nie znałem tej postaci. Nie interesuję się II wojną światową szczególnie. Moje klimaty to Ameryka Południowa, Grecja z racji wykształcenia, bo jestem filologiem klasycznym, więc nic mi to nie mówiło. I gdy pojechałem do wydawnictwa na rozmowy podczas projektu pisania tej książki, no to najpierw mi zaproponowano, że no jakąś Żydówkę, panie Jarku, by pan opisał. No ja mówię, no nikt mi nie przychodzi do głowy, taki tam sławny. No to mi redaktor naczelny, nie tego wydawnictwa, które wydało tę książkę, to mówi, panie Jarku, ale to nieważne. Ważne jest tak, żeby miała ciekawe życie, właściwie nieszczęśliwe, bo czytelniczki to pociąga, no i taki tragiczny koniec. No, mówię, panie Jarku, ale najważniejsze, żeby była ładna, bo jej zdjęcie pójdzie na okładkę. No mnie ręce trochę opadły, nie? Mówię, no ale dobra, no ale to mi nadal nic nie mówi, nie wiem kogo wybrać, nikt mi nie przychodzi do głowy. No i na drugi dzień telefon z wydawnictwem i panie Jarku, co pan powie, Krystyna Skarbek. Przyznaję się z ręką na sercu, ja nie wiedziałem kto to jest, ale powiedziałem, świetny pomysł. No i jak zacząłem czytać, to nie żałowałem tej, może mi na początku wydawało się pochopnej decyzji, aczkolwiek nie podpisałem wtedy jeszcze żadnej umowy. I zresztą, jak wspomniałem, nie napisałem tej książki dla tego wydawnictwa, bo się rozmyślili, czy im się nie podobało to, jak ja napisałem. Mam nadzieję, że będą teraz żałować. Przeczytałem ten krótki jej biogram, ja się z miejsca w tej kobiecie zakochałem. Nie w twarzy i tak dalej, chociaż powiedzmy, jak to mówią Anglicy, jest good looking. Nie jest w moim typie, może tak, ale to już po jej zdjęciach było widać, że ona ma to coś w sobie. To nawet chyba nie jest do końca sex appeal. No, miała to coś. No po prostu każdy facet, czy to był oficer, czy to był, nie wiem, prosty jakiś człowiek, tak jak ten jej ostatni, może nie tyle kochanek, tylko znajomy ze statku, steward przecież, który ją zamordował. No nic dziwnego, że ja uległem. Ja lubię takie kobiety, jak to mówią Hiszpanie, con cojones, tak? Więc to nie mówię, że babo chłop, bo naprawdę uroku jej nie brakowało i ona nawet w jakimś mundurze wyglądała znakomicie, w przeciwieństwie na przykład do Wandy Wasilewskiej, która w mundurze się prezentowała fatalnie. Mówię, no miała to coś w sobie, a gdy poczytać o tym, co ona wyprawiała, namówić 2000 żołnierzy do dezercji, bo udało jej się to, gdy wylądowała we Francji w 1944 roku. Namówiła, to nie byli tak do końca Polacy, powiedzmy, ja wiem, że tu się zaraz święte głosy oburzenia odezwą, bo to byli Ślązacy, siłą wcieleni do Wehrmachtu, no, ale ona ich tak skaptowała, tak im tam naopowiadała, że oni zrzucili mundury i przeszli na stronę aliantów. 2000 chłopa, no to proszę sobie wyobrazić, jaką ona miała siłę.
Od najmłodszych lat. Co mi tylko strzeli, to jest w mur zrobione. Mnie nie wzrusza, co pomyśli świat. Rodzice mnie uczyli, znajomi tłumaczyli, zastanów się o panu raz swój szat. Lecz choć mnie wciąż męczyli, błagali i prosili, to każdy tę odpowiedź jedną miał. Bo ja tak chcę, bo ja tak chcę. I nikt mi nie ma do gadania. Co ma być tak, to u mnie nie. Ja robię właśnie to, co każdy mi zabrania. To może być niegrzeczne i z moralnością sprzeczne. To może być nieznośne, sprośne, całkiem złe. Lecz ja tak chcę i rób co chcesz. Jak postanowię, to na gnowie stanę też. Czego pan pan się gapi? No niech pan odpowiada. Ja się na spojrzeniach takich znam. Może pan uważa, że za dużo gadam. Też mi wolno, na to usta mam. A może pan zabroni i zdjąć pończoszki obie, lub suknie, myślisz, że zawstydzę się? Ho! To pan się grubo myli. Na złość to właśnie zrobię. Pan, jak ja widzę, jeszcze nie zna mnie. Jak ja coś chcę, jak ja coś chcę, to nikt mi nie ma do gadania. Co ma być tak, to u mnie niech ja robię właśnie to, co każdy mi zabrania. To może być niegrzeczne i z moralnością sprzeczne, to może być nieznośne, sprośne, całkiem złe. Lecz ja tak chcę i rób co chcesz, jak postanowię, to na głowie stanę też. Lecz ja tak chcę i rób co chcesz, jak postanowię, to na głowie stanę.
Wracając jeszcze do czasów przedwojennych, jak to się stało, że podjęła współpracę z Brytyjczykami?
Ja się nad tym zastanawiałem, co nią kierowało i myślę, że to były względy czysto ekonomiczne. Czysto ekonomiczne, no bo tak jak wspomniałem, rodzina zubożała, bo jeszcze przed śmiercią ojciec Skarbek wyjechał do Szwajcarii, z tego co wiadomo, miał tam romans jeszcze też i umarł w Szwajcarii. Oczywiście rodzina została praktycznie bez środków do życia, no co mogli, to wyprzedawali. No trochę pomogła rodzina ze strony matki, ta żydowska, no ale to też były ciężkie czasy. No i co miała dziewczyna robić? Podjęła pracę w salonie Fiata, no ale no kokosów to tam nie było. Próbowała gdzieś się wkręcić, bo brała udział w konkursie Miss Polonia. W drugiej edycji była w pierwszej 15. Niektóre źródła podają, że była wicemis Polonia, ale to jest nieprawda, ona zajęła któreś tam miejsce. W każdym razie w tej 15 finałowej była. Została w którymś tam roku Miss Nart w Zakopanem. No więc próbowała gdzieś tak zabłysnąć, pokazać się. Być może szukała też męża, no, zasobnego, co jej się chyba udało, no bo pierwszy mąż, no, dość z bogatej rodziny pochodził, aczkolwiek nie wiem, nie pamiętam, chyba pół roku małżeństwo trwało, no i się skończyło. Ja się nie dziwię, bo kobieta z takim charakterem, to nie wiem, może to były namowy matki, czy presja rodziny, żeby, nie wiem, zapewnić jakiś byt rodzinie. No ale ona miała zbyt niepokorną duszę, żeby na coś takiego się godzić. Tylu mężczyzn interesujących było wokoło. Mężczyźni lecieli do niej jak ćmy do świecy. Niektórzy płonęli, bo naprawdę tych rozczarowanych kochanków było kilku. Jeden z nich na przykład w Budapeszcie, rozczarowany odrzuceniem, próbował popełnić samobójstwo, skacząc z jednego z mostów w Budapeszcie. Tylko nie dojda tak skoczył, że skoczył na lód i sobie nogi połamał, no i się nie zabił. To jest chyba najlepszy przykład na dowód na to, że miłość ogłupia. Więc dlaczego podjęła pracę? Myślę, że to były względy ekonomiczne. Zaczęła się obracać w wyższych sferach, gdy bywała w Warszawie, na przyjęciach, na rautach. Tam nie trudno było poznać odpowiednie osoby. Ja myślę, że wychowana jednak mimo wszystko w duchu patriotycznym, bo tu nie ma mowy o tym, żeby to była jakaś kolaborująca rodzina. Nie. Zbyt długie tradycje szlacheckie, polskie, żeby ona się zdecydowała na współpracę czy z Rosjanami, czy z Niemcami. Ale Brytyjczycy to było troszeczkę coś innego. Myślę, że miała takie przekonanie, że no nie robi nic aż takiego złego. Bo tak tych twardych dowodów na to szpiegowanie nie ma, aczkolwiek ona sama przyznaje na przykład we wspomnieniach hrabiego Leduchowskiego, też jednego z jej kochanków, że od kilku miesięcy współpracuje z Anglikami. Na początku 1939 roku pojechała do Zaolzia, żeby opisywać wydarzenia, które tam miały miejsce. Najprawdopodobniej by już przekazywała wtedy informacje dla wywiadu. Są doniesienia, przypuszczenia, że ułatwiła Brytyjczykom zebranie wiadomości na temat sukcesu bielskiej wełny, bo dla Brytyjczyków te sukcesy bielskich fabryk były solą w oku. Bo oni, wiadomo, imperium właśnie wełny, te wszystkie tweedowe garniturki, ubrania, no Brytyjczycy do dzisiaj uwielbiają tego rodzaju odzież. No i mówię, im się to nie podobało, chcieli się dowiedzieć, na czym polega sukces. Wykorzystali też ją. Z tego co wiem, jeździła też do Gdańska, przemysł stoczniowy. No wiadomo, no imperium brytyjskie, no to jest imperium morskie. To też ich interesowało, co się tam dzieje, więc no pewne jakieś takie grzeszki ma na sumieniu, aczkolwiek no mojej sympatii do niej to nie przekreśla. Myślę, że To, co potem zrobiła, to chyba, nie wiem, czy 10 razy odkupiła winę, to jest za mało powiedziane.
Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Gdy wybuchła wojna, to ona była ze swoim drugim mężem w Afryce. W Kenii przebywała. Jerzy Giżycki dostał tam taką ciepłą posadkę. Być może w ramach podziękowania za zasługi, jakie wniósł ciutkę wcześniej, ponieważ Polska przymierzała się do tego, żeby też zostać mocarstwem kolonialnym. Chcieli Polacy mieć swoje kolonie w Afryce, no i ludzi bywałych w świecie do tego wykorzystywali. Był pan Giżycki, było paru innych, badali grunt, cały ten projekt spełzł na niczym. Krystyna była wtedy z mężem właśnie w Afryce, no i na wieść o tym, że wybuchła wojna, oboje natychmiast ruszyli do Europy, tylko rzecz znamienna. To już chyba też był koniec tego małżeństwa, które też nie trwało zbyt długo, bo ona udała się do Londynu, a on do Francji, tam gdzie formowały się oddziały Wojska Polskiego, a ona jednak do Wielkiej Brytanii, do tych swoich starych mocodawców. Tam, ponieważ miała tak zwane dojścia, przeszła tylko szkolenie i na próbę wysłano ją do Budapesztu, gdzie miała organizować, powiedzmy, sieć kurierów, którzy przenosili wiadomości z Polski od chyba najlepszej organizacji wywiadowczej II wojny światowej, muszkieterów. To był chyba najlepszy wywiad tego okresu. Mieli takie informacje, mieli takie dojścia wśród najwyższych oficjeli Rzeszy Niemieckiej. Coś fascynującego, polecam czasami poczytać też na temat muszkieterów. To też się potem czkawką odbije pani Krystynie, ta współpraca z muszkieterami, ponieważ muszkieterowie odmówili podporządkowania się Polsce podziemnej, władzom Polski podziemnej, chcieli być niezależni, no a ponieważ Krystyna ściśle z nimi współpracowała, więc jakby już została naznaczona tą łatką, może nie do końca wtedy zdrajczyni, aczkolwiek i wtedy już tak zwana dwójka, czyli wywiad polski, oni już mieli co najmniej podejrzenia o tej właśnie współpracy z Brytyjczykami, no i dlatego nie za bardzo byli skłonni zaufać takiej osobie. No nie wiedzieli, czy jak przyjdzie co do czego, kogo ona wybierze, czy jednak Polskę, czy Brytyjczyków. Myślę, że niesłusznie. To jest przykład chyba takiego naszego polskiego piekiełka, gdzie no ciężko się dwóm stronom dogadać, a już czterem to już jest w ogóle niemożliwe. Jest taka scena, którą hrabia Leduchowski opisuje, jak są na jakiejś imprezie w jakimś pubie, no i on już niestety nie ma pieniędzy, no bo jego, że tak powiem, utrzymywała armia podziemna, stamtąd by pieniądze dla niego no niewielkie. Ona jednak dysponowała funduszami znacznie większymi. I powiedziała, a tak, skończyły się pieniądze, nie przejmuj się, poczekaj chwileczkę. No poszła gdzieś tam, pogadała z kimś, przyniosła stopęgo, bo to wtedy była waluta węgierska, tak? No więc no, jaką też miała, prawda, pozycję, jeżeli poszła tam pewnie do jakiegoś oficera, który w tym pubie też siedział. No i od razu od niego dostała te stopęgo, tak, żeby mogła się dalej bawić, tak? Aczkolwiek muszę zaznaczyć, że no, nie była jakąś imprezową osobą. Nie lubiła alkoholu, nie paliła papierosów. No można powiedzieć wzór cnót, tak?
Ten pierwszy przystanek to Budapeszt, a potem?
Potem, wraz z nadciąganiem wojsk niemieckich, tak jak powiedziałem, nam sytuacja już robiła się no, ciężka, bo ją nawet raz aresztowano. I ja jestem bardzo ciekaw, jak to naprawdę się odbyło, bo jedna z jej biografek opisuje, że Krystyna Skarbek wykazała się no, zimną krwią, stalowymi nerwami, udając chorobę. Gruźlicę. Ona miała jakieś ślady po przebytej chorobie, postanowiła to wykorzystać. Podczas przesłuchania zaczęła się gryźć w usta, tak żeby krew leciała jej z ust. Jakiś medyk węgierski sprowadzony na ten posterunek poświadczył, że ona jest ciężko chora, no i ją wypuszczono. Po iluś tam, po dwóch dniach zdaje się przetrzymywania, wypuszczono ją i Andrzeja Kowerskiego, jej najpierw powiedzmy współpracownika, potem kochanka, potem przyjaciela. I oboje wypuszczono z tego aresztu. I ja tu mam wątpliwości, czy to się tak faktycznie odbyło, bo pięknie to brzmi. Czy jakikolwiek gestapowiec się przejmował, że ktoś jest chory, no trochę mi to nierealnie brzmi. Nie wiem, o co tu chodziło. Czy była podwójną agentką, popuszczę trochę wodze fantazji, czy przekonała tego przesłuchującego inaczej, bo my znamy te relacje jakby z drugiej ręki, bo opowiadał ją właśnie Andrzej Kowerski, ale oni przebywali w osobnych celach. Nie byli przesłuchiwani ani razem, ani nie byli w jednej celi, więc właściwie wiemy tylko to, co ona mu powiedziała. A takich przypadków, kiedy ona praktycznie nierealne do wykonania czy zrealizowania rzeczy jednak robiła, no jest kilka. Właśnie tak się pani pyta, co było dalej. No potem był szybciutki przeskok z Węgier do Bułgarii, była Jugosławia, to wtedy właśnie przeniosła te meldunki o planie Barbarossa. Stamtąd udali się do Turcji, do Stambułu. I proszę sobie teraz wyobrazić, że w Stambule zabawili niedługo. Tam się zresztą zjawił wtedy drugi mąż Giżyckiej, która romansowała w tym momencie tak na poważnie z dwoma, hrabią Leduchowskim i Andrzejem Kowerskim. Ja już nie wspomnę o pewnie kilku innych pobocznych, prawda, romansach. Zjawił się Giżycki, więc tam też chyba doszło do jakiejś burzliwej sceny. Być może dlatego też Krystyna postanowiła z tego Stambułu wyjechać. No i teraz sobie proszę wyobrazić, że ona ze Stambułu samochodem, starym Oplem Kowerskiego, jadą przez Syrię, wzdłuż basenu morza, wschodniego basenu Morza Śródziemnego, przez Izrael, dojeżdżają do Egiptu. Tamta strefa wtedy już była we władaniu Francuzów i Niemców. I jak kobieta nieposiadająca wizy, jeszcze z przyjacielem, no jedzie sobie tak jakby nigdy nic przez tyle stref okupowanych. Jest taka scena, kiedy chyba w Syrii, już nie pamiętam dokładnie, no i właśnie jest problem z wizą i tak dalej. No i Andrzej mówi, no to co robimy? No ona mówi, ja tutaj jest ambasada francuska, a wiadomo, no to był rząd ściśle, prawda, współpracujący z Niemcami. Ja to jest ambasada francuska, wejdę, może nam dadzą wizy. No ale jak, nie? No ja, co ty myślisz, że ambasador to nie człowiek? Czy, i teraz mówię, znowu można snuć przypuszczenia, czy dlatego, że była podwójną agentką i przyszedł taki rozkaz z Berlina, że mają ją przepuścić, czy jakiś ten swój czar uruchomiła, no i mówiąc znowu kolokwialnie, zbajerowała tego urzędnika. Nie wiem, prawdy się nigdy nie dowiemy, chociaż ja bym chciał wiedzieć, aczkolwiek im bardziej ja się wczytywałem w te dokumenty, we wspomnienia na jej temat, tym przyznaję, jestem głupszy. Powinienem wiedzieć więcej, powinienem więcej zrozumieć, a tych znaków zapytania rodziło mi się coraz więcej.
Jedno jest pewne, nie brakowało jej pomysłowości, nie brakowało jej wdzięku, który wykorzystywała i nie brakowało jej brawury, takiej właściwie graniczącej z bezczelnością.
Odwagi jej na pewno nie brakowało. No, znamienne jest, że państwo Izrael umieściło ją na liście 10 ludzi, którzy oddali największe usługi dla państwa Izrael. Więc to jest znamienne. Brawura? Tak, bo to już do legendy przeszło, jak uwolniła 3 partyzantów francuskich, właściwie ze ścisłego kierownictwa.
13 sierpnia 1944 roku. Francja.
Na drodze z Grenoble doszło do obławy z udziałem niemieckich sił okupacyjnych i gestapo. Aresztowani zostali tam szefowie miejscowego ruchu oporu oraz siatki szpiegowskiej pod kryptonimem Jockey, na której czele stał oficer brytyjskiego kierownictwa operacji specjalnej Francis Cammerts. Byli oni kluczowymi postaciami, jeśli chodzi o przyszłe działania militarne na południu Francji, dlatego że alianci po wylądowaniu na północnym zachodzie w Normandii planowali operację wspomagającą i kluczowe znaczenie dla powodzenia lądowania wojsk amerykańskich właśnie w owej operacji wspomagającej pod kryptonimem Anvil miały działania partyzanckie. Aresztowanie tych 3 oficerów mogło doprowadzić do kompletnego fiaska działań dywersyjnych przeciwko wojskom niemieckim. Wówczas to pojawia się Krystyna Skarbek, wtedy występująca pod nazwiskiem Pauline Armand.
Dzień dobry, pani Pauline Armand do pana.
Prosić. Dzień dobry.
Witam.
Mam nadzieję, że nasz wspólny znajomy, Albert Schenk, uprzedził pana o mojej wizycie.
Tak, ale nie bardzo rozumiem, o co chodzi.
Chodzi o sprawę życia i śmierci.
Zajmujemy się tylko takimi sprawami, a konkretnie?
Doprawdy, no nie wiem, jak to powiedzieć. Moi przyjaciele zostali aresztowani, ale oni są niewinni. Ręczę za to.
No jak to się mogło stać? Słuchając was wszystkich, można by dojść do wniosku, że gestapo to banda głupców. Aresztujemy samych niewinnych, czyż nie tak?
Ale oni naprawdę...
Pani Armand, proszę nie udawać głupszej niż pani jest.
Dobrze, zagrajmy w otwarte karty. Ile?
Wie pani, to ja jestem bardzo ciekawy, na ile wycenia pani życie swoich przyjaciół?
1 000 000 franków. Półtora? No dobrze, 2.
A widzi pani... Teraz pani oferta przekonuje mnie, że nie pomyliliśmy się, aresztując Kamerecka i jego kolegów.
Mój wuj będzie niepocieszony.
Tak, a co do tego ma pani wuj?
Mój wuj, marszałek Montgomery.
Ten Montgomery?
A zna pan innego? Zdaje pan sobie sprawę z tego, że przegracie tę wojnę. Proszę mi nie przerywać. Przecież pan wie, to tylko kwestia czasu. Dobrze byłoby mieć gwarancję nietykalności.
No, być może, pani Armand. Ale powiem pani osobiście już, że jest pani uroczą kosicielką.
To jest kolejny dowód na to, jak ona miała posłów, bo okup, zdaje się, za tych trzech wyniósł 2 000 000 franków. I po 48 godzinach alianci zrzucili te pieniądze we wskazane przez nią miejsce. Więc coś niesamowitego, prawda? Przecież to jest scena filmowa, jak ona idzie i bezczelnie z Niemcem sobie gaworzy i ba, ona go szantażuje przecież. Może trafiła na jakiegoś mięczaka, który, prawda, na prowincji siedział, no niewykluczone. Musiała mieć chyba zmysł czy taki talent do, nie wiem, rozpoznawania charakterów, czytania w ludzkiej psychice, w ludzkich zachowaniach. Być może robiła to podświadomie. Może stąd też właśnie ten dar, nie wiem, kontaktowania się ze zwierzętami, miał jakiś siódmy zmysł.
Jest taka scena też, jak przewoziła przez góry autem informacje, a więc misja niebezpieczna i zepsuł się jej samochód.
Tak, no to jest kolejna bezczelna akcja w wykonaniu Krystyny Skarbek. Było dopadł ich patrol. Ona oczywiście z kamienną twarzą, jak to zwykle, i pewnie z urokliwym uśmiechem, przedstawiła fałszywe dokumenty. Patrol się nie zorientował. Mało tego, no tak ich znowu zbajerowała, no bo to nie można inaczej powiedzieć, no że jeszcze, ponieważ ten samochód, jak pani wspomniała, się zepsuł, no to jeszcze ten patrol ten samochód przepchał. I takich scen jest o wiele więcej, też we Francji na przykład. Też patrol miał ją zgarnąć, a ona miała przy sobie chustę taką, gdzie była naniesiona mapa. Ona ją przemycała. No więc znowu, z uśmiechem pewnie, zawiązała sobie tę chustę jak apaszkę na szyi, no i przejechała sobie rowerem koło patrolu niemieckiego, jakby nigdy nic, tak? To jest mistrzostwo świata po prostu, to co ta kobieta potrafiła. Pomimo tego, że oczywiście przeszła jakieś tam szkolenia, przed wylądowaniem ze spadochronem we Francji była na obozie w północnej Afryce, tam przeszła szkolenie. Świadkowie mówią, że no nie za bardzo lubiła strzelać, ale za to ponoć z dynamitem to potrafiła zrobić wszystko, co no ona potrafiła, prawda, jak zatrzymywał ją jakiś patrol, wyjąć na przykład 2 granaty i powiedzieć albo rzucam te granaty, albo mnie puszczacie wolno. I co? Patrol ją puszczał. Myślę, że takiej odwagi to wielu mężczyzn nie ma.
Mówił pan o planach inwazji Niemiec na Związek Radziecki. A czy wiadomo, jakie jeszcze ważne, inne informacje przekazywała?
To jest chyba jej największy wyczyn. Czy największy? No, biorąc pod uwagę skalę trudności z przemycaniem tego rodzaju wiadomości, to nie, bo Andrzej Kowerski, który nie miał nogi, przemycił mikrofilmy w swojej protezie, więc no nie był to jakiś tam szczególny wyczyn, prawda? No wykorzystano jego ułomność. Myślę, że o wiele większym wyczynem były jej wędrówki przez Tatry do Polski, to w zimie, gdzie mróz czasami sięgał 20-30 stopni. Prowadził ją na przykład Janek Marusarz, syn słynnego Stanisława Marusarza. Trzeba przyznać, że no, góralom to trzeba zaimponować, tak? Bo oni byle kogo nie chwalą. I jeżeli on chciał ją prowadzić, się na to zgodził, no to nie dość, że kobieta miała odwagę, to jeszcze, prawda, no, ten hart ducha w takich warunkach szła i mówię, no, siła fizyczna, chociaż to w sumie drobna kobieta była, tak? Co do tych informacji innych, wie pani co, ja się na tym nie skupiałem. Więc ciężko mi tutaj podać teraz jakieś szczegóły. Inna sprawa, że no tutaj ta sprawa z tym planem Barbarossa została nagłośniona, a większość dokumentów, raportów na temat jej dokonań była w archiwach brytyjskich. Tak, mało tego, pod koniec wojny archiwa, przynajmniej część, jak Brytyjczycy twierdzą, 90% niby spłonęło. W wyniku nalotów niemieckich na Londyn archiwa spłonęły. Ja myślę, że to tak nie do końca jest. Brytyjczykom było wygodniej powiedzieć, bo pożar był faktycznie, to nie jest akurat zmyślona informacja. Aczkolwiek czy spłonęło 90%? No nie wiem. Ja myślę, że chyba nie, że wygodniej było wywiadowi przenieść te akta. Tych akt de facto już teraz nie ma, tak? Żaden wścibski historyk nie będzie się domagał ujawnienia akt o sygnaturze takiej i takiej, no bo ich de facto nie ma, więc nie trafi na ślad. To, jakimi ona sprawami musiała się zajmować i właśnie jakie informacje udało jej się przekazać, bo mówię, ona była tym elementem pośrednim, dzięki któremu te informacje docierały do Londynu, a stamtąd ewentualnie powiedzmy do Moskwy, póki jeszcze sojusz, prawda, brytyjsko-rosyjski czy aliancko-rosyjski był aktualny. Więc ja nie spodziewam się, żeby tego rodzaju informacje zostały ujawnione. To jest tak, że coś zbliża się jakaś data, że już można pewne dokumenty ujawnić, to Brytyjczycy podają, że a ze związku na klauzulę, prawda, tam, nie wiem, ścisłej tajności i interesów państwa, przesuwają ten termin o kolejne 25 lat. Więc ja myślę, że my się nie dowiemy długo jeszcze, do czego pani Skarbek przyłożyła rękę, aczkolwiek musiały być to niesamowicie ważne informacje, skoro została odznaczona najwyższymi orderami Wielkiej Brytanii i Francji. Polskiego nie dostała żadnego, tak nawiasem mówiąc. Więc Brytyjczycy i Francuzi tak hop-siup sobie nie rozdają tych orderów, więc na pewno były to informacje szalonej wagi. Biorąc pod uwagę, że chociaż to też nie jest do końca sprawdzona informacja, że sam Winston Churchill nazwał ją swoją ulubioną agentką. Tak, no taka fama chodzi. Ja szukałem źródła, gdzie się pojawia pierwszy raz taka informacja, a potem przyznaję, szkoda było mi troszeczkę czasu. No zdałem się na to, że każdy praktycznie powiela te informacje. No więc ja też chętnie w nią uwierzyłem, a biorąc pod uwagę, że faktycznie miała tyle uroku, myślę, że i pana Churchilla też mogła zauroczyć.
Gdzie zastała Krystynę Skarbek wiadomość o zakończeniu wojny?
We Francji. Była we Francji, no i tu się zaczyna taki przykry moment jej dziejów, bo wróciła do Wielkiej Brytanii. Jeszcze pod koniec pobytu we Francji ona bardzo namawiała swoich przełożonych w Londynie, bo ona chciała, że tak powiem, dotrwać, czy być na zakończenie wojny. Chciała być w Warszawie, gdy będzie wyzwalana. I raz już nawet była przygotowana, misja już, w której miała uczestniczyć, była prawie gotowa i w ostatniej chwili odwołano ją. Uczestnictwo Skarbek, tak, bo misja poleciała, ale ona nie. I też jest zastanawiające, dlaczego właśnie Brytyjczycy nie chcieli wykorzystać Polki tam na miejscu. Nie wiem, czy bali się, że podziemie, nie wiem, zrealizuje jakiś wyrok. Chociaż ja nic nie słyszałem na temat, żeby podziemie wydało wyrok, bo mówię, te dowody na jej współpracę, na jakieś tam niby szpiegostwo, nie było czegoś takiego. Mówię, wywiad polski no, był niechętny współpracy, bo o coś tam ją podejrzewał, ale mówię, twardych dowodów nie było. Więc nie wiem, czy się Brytyjczycy obawiali, że może ją ktoś zamorduje, czy Rosjanie może...
Za dużo wiedziała.
Oj, za dużo wiedziała to na pewno. Brytyjczycy musieli sobie z tego zdawać sprawę przecież. Musieli sobie chyba zdawać sprawę też, jak się będzie niedługo kształtował podział Europy i może nie chcieli ją tam w Paszczelwa wysyłać, bo gdyby faktycznie przejęli ją Rosjanie, Łubianka już z niejednego wycisnęła prawdę, różnie mogło być. Więc nie udało jej się doczekać końca wojny w Polsce i, że tak powiem, bezpośrednio pomóc w wyzwoleniu. Wróciła do Londynu, no i tak jak wspomniałem, no tu się zaczyna ten przykry okres, bo potraktowano panią Skarbek właściwie tak jak większość polskich oficerów i polskich żołnierzy wtedy, bo historia polskich generałów, oficerów w Londynie, którzy musieli się zająć, nie wiem, handlem kiełbasą, doglądaniem koni u bogatych Brytyjczyków, odprawy, jakie dostali, to były, nie wiem, wysokości powiedzmy 200 funtów, tak? No nie wiem, na parę miesięcy może by to starczyło, no ale co dalej? W porównaniu z brytyjskimi żołnierzami to było żenujące, to jak się Brytyjczycy zachowali. I niestety sam pan Churchill, który na przykład w jednej z rozmów z generałem Maczkiem bodaj powiedział, jak już właściwie losy wojny były rozstrzygnięte, no to powiedział, może pan sobie zabierać już te czołgi, bo my już was nie potrzebujemy.
Bardzo wymowne jest to, że polscy żołnierze walczący przecież chociażby w dywizjonach lotniczych, w bitwie o Anglię, w ogóle polscy żołnierze nie uczestniczyli w paradzie zwycięstwa.
No to jest jeden z wielu przykładów, gdzie nie doceniano polskiego wkładu. No, niedawno dopiero BBC wyemitowała film o prawdziwym, że tak powiem, udziale Polaków w rozszyfrowaniu Enigmy. No bo oni uznawali udział, tak, ale ograniczali go do tylko, że maszynę dostarczyli Polacy, ale tak naprawdę to przecież to oni się rozprawili. A to przecież była nieprawda, bo no, przecież udział Polaków w tym, znaczy co ja się będę tutaj rozwodził. No. Takich przykładów jest więcej. Polscy lotnicy w brytyjskich eskadrach, no chyba 40 lat temu był film Bitwa o Anglię, tak, ja to jeszcze oglądałem jako gówniarz za przeproszeniem. No to my się cieszyliśmy, że tam, nie wiem, jest jakaś kilkuminutowa wstawka, kilkuminutowa sekwencja, jak to Polacy lecą, zestrzeliwują, jest jakiś polski dialog pilotów na zasadzie, o, dostał skurczybyk, nie? I tak dalej. No parę minut, tak, na półtorej godziny filmu, a resztę oczywiście załatwili dzielni Brytyjczycy. Każda liszka swój ogonek chwali, no.
Niestety właśnie Krystyna Skarbek podzieliła los żołnierzy polskich, którzy po zakończeniu wojny zostali w Wielkiej Brytanii, nie zdecydowali się na powrót do kraju, wiadomo z jakich względów. I to życie było coraz bardziej smutne, bo w gruncie rzeczy co ona umiała? No niewiele, prawda? Całe dorosłe życie zajmowała się czymś, co w momencie, kiedy nastał pokój, właściwie mogło być nieużyteczne.
Gdyby chciano ją wykorzystać w okresie zimnej wojny, to może tak, ale mówię, no, też mieli jakieś Brytyjczycy do niej ograniczone zaufanie, no albo strach, że w przypadku wpadki no, ujawni zbyt cenne informacje, więc nie znaleziono dla niej miejsca w jakiejś agencji. Chociaż Krystyna się nie nadawała do pracy za biurkiem. Ja nie wierzę w to, żeby ona wytrzymała tam długo, może by posiedziała miesiąc, dwa, no może pół roku, ale po pół roku to, no nie wierzę w to. To był taki niespokojny duch, ona była stworzona do takiej pracy, jaką wykonywała w czasie wojny, a co umiała? No właściwie nic nie umiała, no bo skończyła szkołę, że tak powiem, przyklasztorną, żadnych studiów nie miała, pracy jako takiej, mówię, oprócz tej w tym salonie Fiata, przed wojną, potem nie miała, bo już, no powiedzmy, nie, że tyle była utrzymanką, no ale zaraz był mąż, jeden, drugi, jakoś tam sobie radziła. Na pewno znała języki, bo to trzeba przyznać, miała talent, miała wrodzony talent do języków, raz, dwa, chłonęła nowy język, no ale to też nie były czasy, że były potrzebne, prawda, osoby znające, prawda, cztery języki, nie wiem, w wydawnictwach, tak, gdzie chociaż mogłaby się zaczepić, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, nie wytrzymałaby za biurkiem. Czasy masowej turystyki, takie jakie mamy dzisiaj, gdzie można by wykorzystać jej talenty, no też jeszcze nie nadeszły. No to co miała robić? Na męża jakoś chyba już nie chciało jej się polować. Poza tym zdaje się, że miała cały czas aktualny status małżonki pana Giżyckiego. Niektórzy biografowie podają, że ona w 1946 roku pojechała do Berlina, żeby się tam rozwieść. W placówce ambasady polskiej. Ten urzędnik, z którym niby miała Krystyna Skarbek rozmawiać, z którym się miała spotkać, nie miał prawa udzielić jej rozwodu. To po pierwsze. I po drugie, no po co ona miała jechać do Berlina? Po co ona tak naprawdę pojechała do tego Berlina? Czy po rozwód? No, Zakowerskiego nigdy nie wyszła za mąż. Zresztą to też była niesamowita sprawa, ten ich romans, bo to była dwójka zwariowanych ludzi, którzy raz byli ze sobą, potem nie byli, potem znowu, no, na pewno darzyli się uczuciem, to była miłość, o jakiej, powiedzmy, marzy pewnie nie jedna kobieta, no, aczkolwiek burzliwa, bo jedno i drugie miało ciężki charakter, powiedzmy. Ale wracając do tematu, po co pojechała do Berlina? Nie wiadomo. Jeżeli była mężatką wciąż i jednak tego rozwodu nie uzyskała, no to trudno było liczyć na marzenek w Wielkiej Brytanii. Ja nie sądzę, żeby taka kobieta jak Krystyna Skarbek chciała być tylko jakąś tam utrzymanką. No była na pewno zbyt niezależna i same jej związki z tymi mężczyznami, z mężami powiedzmy, no pół roku z pierwszym mężem, pomimo jego pieniędzy i pomimo ich, czyli rodziny Skarbek i jej samej tragicznej sytuacji finansowej, no nie sprzedała się tak, żeby być z nim. No tak samo z Giżyckim, jak minęło zauroczenie, no żadne pieniądze, żadne układy, żadne jakieś koneksje nie były w stanie jej utrzymać przy nim. To nie ten charakter, więc no jakiś tam ożenek też chyba nie wchodził w grę. No to faktycznie co miała robić? No ale poszła do zwykłej pracy, sprzątała, zatrudniła się jako stewardesa na promie kursującym do Afryki Południowej. No i tam poznała tego swojego nieszczęsnego prześladowcę, który się w niej zakochał, no i potem ją zabił. Kto wie, czy to nie było może dla niej jakieś wybawienie? Bo dla takiego charakteru taka męczarnia? No ja nie wiem. Nie wiem, czy ja się za daleko nie posuwam w tych wnioskach, ale chyba Krystyna te ostatnie lata to nie była szczęśliwa. Wróćmy jeszcze na przykład do tego, jak ją Brytyjczycy potraktowali. No przecież nie chcieli jej nawet przyznać obywatelstwa brytyjskiego, ona z tym miała problemy. W momencie, jak jej przyznano jedno z najwyższych odznaczeń brytyjskich, ona przebywała chyba w Kenii. I przyszło zawiadomienie z ambasady, że prawda, tutaj odznaczenie dla niej ma się stawić i będzie uroczyste wręczenie i tak dalej. Ona odmówiła. Myślałem, że nie przyjdzie, skoro nie jest godna być obywatelką Imperium Brytyjskiego, to tym bardziej dziękuję za takie odznaczenie. No i szykował się skandal, no ale gdzieś tam jakoś pospiesznie kanałami dyplomatycznymi przyznano jej to obywatelstwo. No i ona poproszona przez swoich tam dawnych przełożonych, żeby jednak no, zachowało się tak jak trzeba, no przyjęła to odznaczenie. No ale to właśnie no, jest kolejny dowód na to, w jakiej wtedy była sytuacja i jak została potraktowana. Szkoda.
Gdyby rzeczywiście istniała machina czasu i teraz mielibyśmy wsiąść do tej kapsuły i znaleźć się w jednym miejscu, w jednym czasie, w jakimś wybranym momencie z życia Krystyny Skarbek. Co by pan wybrał? Co po prostu budzi pana największą ciekawość? Co jest na tyle owiane tajemnicą, że nie wiadomo, jak wyglądały te wydarzenia? Czy ma pan taki moment, który chciałby pan zobaczyć?
Ja bym chciał być w archiwum wywiadu brytyjskiego przed tym pożarem. O. Mieć możliwość posiedzenia sobie 3 dni i przejrzenia tych dokumentów. Do tego archiwum, co to go nie ma, to bym chciał się dostać.
Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, co on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki, że się w życiu
yeah.